Wielka Brytania. Istny hegemon, jeżeli chodzi o eksport kultury popularnej. Do niedawna wymarzona destynacja co drugiego Europejczyka szukającego lepszego miejsca na ziemi. Nieoceniony wpływ na muzykę współczesną. Beatlesi legendarni. Bowie niepowtarzalny. Blur, Oasis, Gorillaz, Duran Duran, Charlie XCX. Wszyscy ich kochamy. Zjednoczone Królestwo od wielu dekad jest dyktatorem tego, co modne i uznawane za cool. Nawet ich flaga emanuje potężną, ponadczasową aurą. Jest jednak i mroczna strona tego wszystkiego. Lata dbania o wizerunek sprawiły, że całkowicie odwróciliśmy uwagę od tego, co mogłoby nam popsuć ten obraz. Coś gorszego niż ich kuchnia, pogoda i wszystkie kradzieże eksponatów razem wzięte. Przeciętny Brytyjczyk. Chwila obcowania z tym gatunkiem uświadamia nas, że nie tylko etos dżentelmena to totalna bajka, ale też, że ich bogate dziedzictwo muzyczne nijak się ma do ich gustu. Na każdego wybitnego artystę przypada cała góra badziewia, które o zgrozo sprzedaje się w kolosalnych ilościach. To jest opowieść o tym, jak Wielka Brytania wydała na świat i ogłosiła gwiazdą kogoś, kto w normalnym państwie nawet nie zbliżyłby się do mikrofonu. Na tym kanale rozmawiamy o muzyce nietypowej, zapomnianej i mniej oczywistej. Jeśli Cię to interesuje, zachęcam do subskrybowania. A oto przed Wami, nie wierzę, że to mówię na serio, absurdalna historia dosyć udanej muzycznej kariery Boba Budowniczego. Żeby w pełni wejść w dzisiejszy temat, musimy sobie omówić jedno bardzo ważne pojęcie – novelty song. W wielkim uproszczeniu piosenki typu śmieszne. U nas raczej nie ma na to osobnego terminu, ale samo zjawisko jak najbardziej istnieje. Na naszym podwórku będą to chociażby piosenki z kabaretów, twórczość grupy operacyjnej, Franka Kimono, czy utwory gwiazd internetu, takich jak Przemek Kucyk czy grupa filmowa Darwin. U nas takie kawałki raczej zostają w sferze podwórkowego humoru, ale są takie państwa, gdzie novelty songs mają zaszczytne miejsce w mainstreamowych mediach. Jednym z ciekawszych przypadków jest właśnie Wielka Brytania. W latach 90. była ona istną wylęgarnią muzycznych anomalii, przy których disco relax wyglądał jak top wszechczasów trójki. Parokrotnie w ramach szału na nietypową i śmieszną muzykę na szczytach list przebojów znalazły się piosenki z bajek dla dzieci. Był to czas, kiedy w Wielkiej Brytanii popularne były postacie takie jak Teletubbiesie, Smyki czy chociażby dinozaur Barney. Żaden z nich jednak nie może się pochwalić taką karierą muzyczną, jaką miał ulubiony pracownik fizyczny dzieci na całym świecie. Bob Budowniczy. Jako jedyny z nich doczekał się albumu w topce list rankingu sprzedaży, kolaboracji z najwybitniejszymi gwiazdami naszych czasów, a nawet zostania twarzą walki z patologią na rynku nieruchomości. Ale zacznijmy od początku. Jest rok 1999. W kwietniu na antenie BBC One debiutuje nowa pozycja dla dzieci. Bob the Builder, po polsku oczywiście Bob Budowniczy. Serial, jak możemy przeczytać na Wikipedii, rozgrywa się na placu budowy. W świecie, w którym ludzie i maszyny szanują się wzajemnie, współpracują i rozwiązują rozmaite problemy. Podoba mi się ten lekko pasywno-agresywny ton. Ludzie i maszyny dla odmiany szanują się wzajemnie. Bajka natychmiastowo staje się hitem wśród dzieci, a jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych elementów zostaje jej chwytliwy i łatwy do odśpiewania motyw przewodni. Idąc za ciosem, zostaje podjęta decyzja, by wydać go w formie singla. Normalnie byłoby to bardzo proste. Wystarczyłoby nagrać dodatkowe partie do gotowego 45-sekundowego intra. Taka robota, można powiedzieć, na jeden wieczór. Twórcy jednak idą o krok dalej. Zatrudniają producenta Granta Michela, by ten z krótkiej przyśpiewki zrobił pełnoprawny radiowy hit. Łączy więc on siły z autorem oryginalnej melodii, Paulem Joyce'em, który, co ciekawe, od początku był instruowany, by zrobić coś z pazurem. Jak później mówił, producenci nie chcieli typowej, spokojnej melodii dla przedszkolaków. Chcieli czegoś z charakterem, czegoś bardziej ziomalskiego. Pierwotnie plan był taki, by singiel pojawił się na półkach jeszcze w grudniu tego samego roku, jednak ostatecznie zdecydowano się poczekać aż do świąt roku 2000, tak by widownia mogła jeszcze bardziej zżyć się z postaciami i wątkami z serialu. Przedłużony deadline również znacznie wpływa na końcowe brzmienie singla. Panowie podeszli do utworu tak, jakby pracowali z każdym innym artystą, więc pozwalali sobie na eksperymenty i nawiązywanie do współczesnych trendów. Przez okres parunastu miesięcy do miksu dodawano coraz to nowe elementy, sample i odgłosy tła. W ten sposób z dosyć stonowanego intra bajki dla dzieci powstaje żwawa, inspirowana ówczesnym klubowym brzmieniem kompozycja dla dzieci. Oficjalnie Can We Fix It zostaje wydane 4 grudnia roku 2000. Decyzja o przełożeniu premiery okazuje się strzałem w dziesiątkę. Kasety i płyty z piosenką w ekspresowym tempie znikają z półek. Prawie 200 tysięcy kopii wyprzedanych na pniu. 6 dni później utwór zdobywa drugie miejsce w cotygodniowym zestawieniu najlepiej sprzedających się singli w kraju. Nad nim tylko jeden artysta. Jego pierwszy poważny przeciwnik. Eminem. Jego nowa propozycja, czyli Stan, dopiero co zadomowiła się na szczycie notowań. Raper ma wielu lojalnych wielbicieli, jednak jego popularność nijak nie zagraża potędze Boba, którego wspiera zupełnie inna demografia. Nasz przodownik pracy ma po swojej stronie dzieci z całego kraju oraz grupę, która w byciu fanem na pełen etat nie ma sobie równych. Społeczność LGBT. Przez swój kawalerski styl życia i typowo fizyczną pracę Bob niejako staje się ich maskotką. Magazyn dla mężczyzn Boys pisał o nim tak. Geje lubią facetów w stroju robotnika. Popatrz na Village People. Jeden z nich był budowlańcem. Z taką obstawą Slim Shady nie miał żadnych szans. Już w kolejnym tygodniu Bob odbiera swoje pierwsze trofeum. Stan już nigdy nie wróci na szczyt. Wydarzenie to stało się ogólnokrajową sensacją, a parę lat później twórcy nawiązali do całej sytuacji, tworząc chyba najbardziej absurdalny crossover w historii animacji. To, co zaraz zobaczycie, pierwotnie miało być sketchem w ramach akcji charytatywnej, ale ostatecznie nigdy nie zostało wyemitowane. Zostało jednak wrzucone do internetu przez członka ekipy serialu, więc prawie na pewno jest to legitna scena. My New Year's resolution is to teach Eminem how to use his chainsaw properly. He doesn't look like he's ever had safety training. Mając już jedno zwycięstwo na koncie, Bob był gotów zmierzyć się z jeszcze większym celem. Świątecznym notowaniem. Tutaj troszeczkę kontekstu. Świąteczne notowanie listy przebojów jest dosyć sporym dealem na wyspach. Grudzień jest, jakby nie patrzeć, czasem kiedy towar najlepiej schodzi, więc sprzedaż płyt także osiąga chore liczby. Jest to też okres, kiedy taka novelty song ma największą szansę na pierwsze miejsce. Nadawanie tego zaszczytu mniej oczywistym utworom stało się taką wręcz tradycją. Niemniej jednak jest to spore wyróżnienie dla każdego artysty, więc co roku mamy naprawdę ostrą rywalizację. W roku 2000 bukmacherzy prawie do końca byli pewni, że ten zaszczyt przypadnie grupie Westlife, irlandzkiemu boysbandowi, który póki co miał na wyspach aż 7 numerów 1. Utwór What Makes a Man został taktycznie wydany tak, by szczyt sprzedaży przypadał akurat na czas przed notowaniem. Pytanie tylko, czy lud to kupi? Przeciętny Brytyjczyk chyba troszeczkę miał dosyć chłopaku, bo w przeprowadzonej ankiecie wyszło, że pierwsze miejsce należy się każdemu, tylko właśnie nie im. Bo budowniczy z kolei nabierał rozpędu. Radiowa wersja Can We Fix It była puszczana dosłownie wszędzie. Od placów zabaw po kluby i miejsca pracy. Ba, ponoć nawet była w repertuarze każdego nawalonego studenta. Zatem 24 grudnia, dzień przed Bożym Narodzeniem, stała się wola ludu. Bob Budowniczy utrzymał swoją pozycję w rankingu i tym samym stał się zwycięzcą świątecznej listy 2000 roku. Wydarzenie to do dzisiaj jest trudnym tematem dla członków Westlife. We would have had 10 number ones in a row. Against all odds. But Bob the Builder. Do you remember that single at Christmas time? He came in and spoiled it. We got number 2 for Christmas. But it, actually, we would have had 11 number ones in a row if Bob the Builder didn't do that. Jakby tego było mało, tydzień później jego debiutancki utwór otrzymuje pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się singli z całego roku. W szczytowym momencie znajdował się na aż 5 oddzielnych notowaniach. Następny krok był oczywisty. Potrzeba kolejnego hitu. O tak, pora na Mambo Number 5. O ile z pierwszym singlem nie miałam zbytnio żadnej więzi, pomimo tego, że wiecie, kojarzyłam go z bajki, tutaj wchodzimy do krainy czystej nostalgii. Jak byłam mała, wręcz religijnie, co niedziela oglądałam pasmo animowanych teledysków na VH1. Nie pamiętam dokładnie nazwy programu, ale coś tam na pewno z Baby. Mambo No. 5 od Boba Budowniczego leciało tam cały czas. Dla małej mnie była to w sumie całkiem spoko piosenka. Oczywiście wolałam oglądać Gorillaz czy Daft Punk, no ale przynajmniej nie były to Teletubisie. Czy obywatele Zjednoczonego Królestwa podzielali mój sentyment? Tak, utwór zadebiutował na listach 9 września 2001 roku i od razu wskoczył na pierwsze miejsce. Bob Budowniczy oficjalnie stał się pierwszą postacią z bajki dla dzieci, która miała więcej niż jeden hit. Był to oczywiście dosyć bezpieczny wybór. Cover piosenki popularnej parę lat wcześniej, dostosowany pod uszy najmłodszych słuchaczy. Manewr w stylu smurfnych hitów. Mało roboty, pewny zysk. Pewno byłby to jeszcze większy sukces, gdyby nie pewne ważne wydarzenie z tego samego miesiąca. 9/11. Tak jest, Mambo No. 5 po zamachu z 11 września znalazło się na czarnej liście programu drugiego, czyli najpopularniejszej stacji radiowej w kraju. Cytując ówczesnego dyrektora muzycznego dwójki, to piosenka o pracowniku budowy. Jest zbyt niepoważna w świetle ostatnich wydarzeń. Odcięcie od promocji radiowej drastycznie wpływa na sprzedaż. Już w następnym tygodniu Mambo zostaje zdetronizowane przez utwór, który chyba najwyraźniej już pasował do żałobnego nastroju. Piosence nie pomaga nawet wydany w następnym miesiącu debiutancki album Boba. Album, który, szczerze mówiąc, nawet nie jest taki zły. Niestety, krążek ląduje poza podium, co jak na album dla dzieci jest świetnym wynikiem, ale jednak oczekuje się czegoś więcej od artysty, który jeszcze niedawno wciągał Eminema nosem. Sprzedaży nie pomógł nawet fakt, że na płycie mamy feature z samym Eltonem Johnem. Brytyjska publika dawała Bobowi znać, że może już nie da rady naprawić jego kariery. Czy Bob jeszcze kiedykolwiek wróci do muzyki? Tak, nagrał kolejny album w 2008 roku. Czy jest to coś wartego naszej uwagi jako dorosłych, poważnych ludzi? Z takich ciekawszych rzeczy z tamtego roku to aktor podkładający głos Boba prosił producentów o zaaranżowanie wspólnej piosenki z samym Bruce'em Springsteenem. Utwór miałby nawiązywać do wspólnego hasła Boba i nowego prezydenta USA Baracka Obamy. Tak, damy radę. Nie mam pojęcia, co gościu chciał tym osiągnąć, ale sam pomysł został na szczęście zduszony w zarodku. W 2025 roku z kolei czołówka serialu była śpiewana na protestach związanych z kryzysem mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii. Widać, lepiej angażować się w politykę na własnym podwórku. A już najlepiej nie robić tego wcale. Szczególnie jak jest się idolem dzieci, który ma za sobą wyjątkową przygodę wcielając się w gwiazdę popu. Szczególnie jak twój debiut nadal na ciebie zarabia i na koniec dekady nadal znajduje się w pierwszej dziesiątce sprzedanych egzemplarzy, wyprzedzając utwory takich ikon jak Lady Gaga, Black Eyed Peas czy Rihanna. Lepiej zostać w swojej niszy i służyć tym, którzy byli z tobą od samego początku. Bob nie musi szukać kontrowersji, by być budowniczym przyszłości milionów dzieci na całym świecie. Czekaj, co z nim zrobili? I'll put a bullet in Bob the fucking builder.